Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Mocny apel o położenie kresu przemocy na Czarnym Lądzie wystosowali uczestnicy Synodu dla Afryki. Wzywają w nim, by przerwać spiralę przemocy w regionie Wielkich Jezior i zaprzestać krzyżowania chrześcijan w Sudanie. Ojcowie synodalni przygotowali też ujednoliconą listę propozycji dla Benedykta XVI. O tym wszystkim porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, wieloletnim misjonarzem w Afryce i uczestnikiem synodu, arcybiskupem Henrykiem Hozerem. Na początek zaczniemy od informacji o przygotowywanej przez papieża Konstytucji Apostolskiej regulującej zasady przechodzenia Anglikanów na katolicyzm. Powiemy też o nominacji nowego biskupa pomocniczego w Tarnowie. 20 października na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Benedykt XVI przygotowuje konstytucję apostolską regulującą zasady przechodzenia Anglikanów do Kościoła katolickiego. Jej założenia zostały zaprezentowane jednocześnie w Londynie i Watykanie. Dokument ma wyjść naprzeciw prośbom niektórych biskupów i wspólnot anglikańskich odnośnie do pełnej jedności z Kościołem katolickim.
Papież ustanowi strukturę kanoniczną, która umożliwi wiernym anglikańskim wejść do pełnej jedności z Kościołem katolickim, zachowując specyficzne elementy dziedzictwa duchowego i liturgicznego anglikanizmu. W ramach poszczególnych kościołów lokalnych zostaną utworzone ordynariaty personalne, analogiczne do struktur ordynariatów wojskowych, mówi dyrektor programowy Radia Watykańskiego ksiądz Andrzej Koprowski.
Przygotowywana przez Kongregację Nauki Wiary Konstytucja Apostolska jest odpowiedzią na powszechne zjawisko, jakim są liczne prośby byłych Anglikanów z różnych kontynentów o dopuszczenie ich do pełnej jedności z Kościołem katolickim. Daje ona jednolity model kanoniczny dla całego Kościoła powszechnego, zostawiając możliwości drobnej adaptacji przez poszczególne kościoły lokalne, a przede wszystkim pewny i stały fundament dla byłych wspólnot anglikańskich. W świetle Konstytucji Apostolskiej zwierzchnictwo i troska duszpasterska o te grupy jest powierzona ordynariatowi personalnemu. Jego ordynariuszem będzie zwykle mianowany przedstawiciel duchowieństwa poprzednio anglikańskiego. Wprowadzany schemat dopuszcza święcenia kapłańskie dla żonatych kleryków poprzednio anglikańskich, podobnie jak i sprawowanie funkcji kapłańskich przez żonatych duchownych dawniej anglikańskich. Natomiast funkcje biskupie powierzane będą wyłącznie duchownym nieżonatym, szanując w ten sposób racje historyczne i ekumeniczne, które nie pozwalają na udzielenie sakry biskupi i duchownym żonatym tak w kościele katolickim, jak i prawosławnym.
Papieska Konstytucja Apostolska regulująca zasady przechodzenia Anglikanów na katolicyzm postrzegana jest jako wyraźny krok na drodze ekumenicznego dialogu. Tym bardziej znaczący, że podjęty w kontakcie z anglikańskim arcybiskupem Canterbury, Rowanem Williamsem i poprzedzony wspólnymi uzgodnieniami.
Benedykt XVI mianował 46-letniego księdza Andrzeja Jerza biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. Jest on proboszczem Bazyliki Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu i specjalistą w dziedzinie teorii komunikacji. Za swoje biskupie hasło obrał słowa na chwałę Trójjedynego Boga i Boga Rodzicy. Jak podkreśla biskup nominat Jerz, decyzję papieża przyjmuje z radością, ale i z pewnymi obawami.
Wewnętrzna radość. Z drugiej strony szereg pewnych obaw co do przyszłości, zwłaszcza czy sprostam powołaniu głoszenia Ewangelii w kontekście zwłaszcza obojętności religijnej. Ale zawsze nad tym wszystkim roztacza się świadomość, że jestem tylko sługą Ewangelii, że służę jedynemu Bogu, Jezusie Chrystusie, i to wprowadza pokój, nadzieję w patrzeniu w dalszej perspektywie. Byłem wikariuszem w dwóch parafiach, ale przede wszystkim bardzo rozległa praca w seminarium duchownym, ojca duchownego i dwie parafie, gdzie byłem proboszczem. Jedna o charakterze miejskim, przemysłowym w Tarnowie, Mościcach, druga bardzo duża parafia, jedna z największych diecezji, Nowym Sączu, Świętej Małgorzaty, bardzo złożone duszpasterstwo.
Biskup nominat Andrzej Jerz między innymi jest cenionym rekolekcjonistą. Należy do Rady do Spraw Formacji Duchowieństwa Diecezji Tarnowskiej. Współtworzy też program diecezjalnego radia RDN Małopolska. Sakrę biskupią otrzyma 28 listopada w Bazylice Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Wraz z nominacją nowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, Benedykt XVI przyjął rezygnację z tej funkcji złożoną ze względu na wiek przez biskupa Władysława Bobowskiego.
Rozmawiam z księdzem arcybiskupem Henrykiem Hozerem, uczestniczącym w synodzie dla Afryki. Księże arcybiskupie, synod jeszcze trwa, ale zabrzmiał dziś bardzo mocny akcent. List ojców synodalnych, który jest głosem o położenie kresu przemocy w Afryce. Mówi się o regionie Wielkich Jezior, mówi się też szczególnie o Sudanie w kontekście ostatnich chociażby ukrzyżowań chrześcijan, które miały tam miejsce parę tygodni temu.
Ten list nie ma jednego wyraźnego adresata. Ja myślę, że on jest skierowany zarówno do odpowiedzialnych za sytuację, do rządów, do różnych sił, które tam interweniują, ale również do osób, które są ofiarami tych konfliktów i tych sytuacji wołających o pomstę do nieba. Jest list będący obroną słabych i nie mających głosu. To jest list, który wstawia się za tym, który cierpi i umiera. Jest to już bardzo szeroki krąg konfliktów istniejących od kilkunastu lat i które mają często ukryte powody w postaci walk o surowce afrykańskie kosztem ludności, która te tereny zamieszkuje. Ludzi przepędzanych, ściganych, pozbawionych mienia, pozbawionych życia i stających się ofiarami przemocy i masowego rabunku, który jest celem tych sił, które są tam na miejscu i które takie krzywdy ludzkie wyrządzają.
W tym liście pada m.in. sformułowanie: niech język dialogu zastąpi język broni. Pierwszy synod odbywał się wówczas, gdy w Rwandzie dokonywał się dramat ludobójstwa. Teraz znowu mówimy o cierpieniach, o prześladowaniach, znowu w jakiś sposób ten sam region. No nic się nie zmieniło.
Obrady nie zmienią szybko życia, niemniej obecny synod, który wskazuje nie tylko na przebieg procesów toczących się w Afryce, ale również na te zjawiska, które dostrzegamy, wskazuje również na ich głębokie przyczyny. I to jest bardzo ważne, by te przyczyny ukazać, bo one nie są deklarowane, a są siłą napędową tych walk, konfliktów i destabilizacji krajów, które owszem mają problemy etniczne, ale proszę zauważyć, że cała Afryka jest zbudowana z bardzo licznych plemion i są obszary, są kraje, gdzie te plemiona żyją w doskonałej harmonii. A więc tutaj stosuje się prawdopodobnie starą zasadę divide et impera i podsyca się konflikty etniczne czy geograficzne jako właściwie zasłonę dymną właściwych celów, które tam są realizowane.
No właśnie, w tym kontekście chociażby walk i walki o surowce naturalne. Ojcowie synodalni zaprezentowali dla Benedykta XVI pierwszą ujednoliconą listę 54 propozycji. Jedna z nich mówi między innymi, że z surowców naturalnych Afryki przede wszystkim powinna korzystać Afryka, a nie tylko mocarstwa zachodnie.
I to jest jedna z przyczyn konfliktów, które tam się odbywają, dlatego że osłabienie państw afrykańskich i osłabienie kontroli nad eksploatacją tych źródeł naturalnych powoduje tani dostęp do surowców, bo nie ma kosztów pośrednich. I w związku z tym ci, którzy pierwsi powinni korzystać z bogactw własnego kraju, a więc jego mieszkańcy, są najbardziej poszkodowani, są po prostu okradani w sposób zupełnie bezwzględny i nie tylko okradani poprzez wywóz za bardzo tanią cenę surowców, które tam znajdują się, ale również okradani przez to, że ich praca nie jest płacona należycie. Są po prostu głodowe stawki za niezwykle ciężką, wyniszczającą pracę w kopalniach odkrywkowych czy kopalniach głębokich.
Idąc znowu tym szlakiem, kolejny apel o zaangażowanie chrześcijan, zaangażowanie świeckich w życie społeczne, w życie polityczne kraju, czyli jak gdyby przemiana tych społeczeństw od dołu, żeby rządy w końcu były demokratyczne.
Oczywiście zwrócenie uwagi na sytuację i jej pełne oświetlenie wpływa niewątpliwie na opinię światową, również na opinię kształtującą stronę polityczną naszego życia poprzez wybory, poprzez domaganie się pewnych praw ludzkich, które są tutaj całkowicie zapomniane. I stąd mi się wydaje, że trzeba o tym mówić, mówić głośno, tym bardziej, że obecność tych problemów w mediach międzynarodowych jest ograniczona, ponieważ jak to nawet zwróciła na to uwagę redakcja Radia Watykańskiego, te informacje są redagowane z silnych centrów mediatycznych, a nie z pozycji krajów, których dotyczą.
Księże arcybiskupie, aż 54 propozycje, wszystkich nie omówimy, które według księdza arcybiskupa są najważniejsze, będą miały największe znaczenie dla Afryki.
Jest bardzo trudno na te pytanie odpowiedzieć. Ja bym powiedział, że te propozycje, które są już po części uporządkowane, one mają być może trojaki charakter. Przede wszystkim charakter opisowy. One po prostu podają sytuację, niekiedy odwołując się do opisu i do definicji poszczególnych wartości, jakimi jest właśnie pojednanie, sprawiedliwość, pokój. I ilustrując te wartości, stanowią swego rodzaju mozaikę rzeczywistości afrykańskiej w 2009 roku. Natomiast drugim bardzo ważnym nurtem tego, o czym mówimy, jest wskazanie na przyczyny, na głębokie przyczyny tych zjawisk i wreszcie jest pokazanie wymiaru duchowego, który zarówno można odnaleźć w prewencji, przeciwdziałaniu konfliktom poprzez właśnie pojednanie, całą duchowość pojednania, również poprzez sakrament pojednania, co jest bardzo silnie podkreślony, sakrament Eucharystii, czyli sakrament komunii, ale również wskazuje punkty dojścia, którym też jest Eucharystia, którym jest również życie według prawa Bożego. I pod tym względem dzisiejsza refleksja modlitewna na rozpoczęcie obrad wokół psalmu 13 jest wielce mówiąca, ponieważ zerwanie z Bogiem, powiedzenie, że Boga nie ma, powoduje wszystkie te nieszczęście, jakim jest korupcja, jakim jest pożądliwość władzy, pożądliwość pieniędzy, chęć życia.
Też kolejne dwa apele w tych propozycjach o zniesienie przez kraje bogate zadłużenia zagranicznego Afryki i zniesienie kary śmierci oraz, chyba co jest bardzo ważne, apel o polepszenie sytuacji więźniów w zakładach karnych Afryki, a raczej o traktowanie ich godnie, po ludzku.
To są też wyrywkowo, powiedziałbym, ujęte problemy afrykańskie, bo przecież problem więźniów jest bardzo poważny. Jest jasną rzeczą, że więźniowie są przetrzymywani w warunkach zupełnie nieludzkich, bardzo często są źle traktowani. Problem kary śmierci, która jest już zakazana w wielu, większości chyba krajów świata. Wreszcie problem zadłużenia, który powraca od lat i nigdy nie był rozwiązany z tego powodu, że jest to problem ekonomiczny, z którego nie chcą, z tej korzyści ekonomicznej nie chcą zrezygnować instytucje finansowe. I trzeba powiedzieć, że jest to błędne koło i właśnie pętla, która zaciska się na szyi Afrykanów, ponieważ spłata odsetek jest bez porównania większa niż wartość samego zaciągniętego długu.
Ojcowie synodalni też zaproponowali wprowadzenie systemu mikrokredytów. Czy jest to nowość, jeśli chodzi o kontynent afrykański? Bo jest to na pewno sposób finansowania, który daje dużą nadzieję, duże rezultaty.
Jest to relatywna nowość. Mikrokredyty istnieją już od szeregu lat. One chyba pojawiły się w Azji po raz pierwszy, bodajże w Indiach, i są stosowane w Afryce, jak również wszystkie formy ruchu spółdzielczego, jakie były od dawna w Afryce stosowane, kooperatywy różnego rodzaju, również z pomocą kościoła, właśnie opierały się na jakichś kasach samozapomogowych i na mikrofunduszach, które pozwalają na mikrorealizację. I tutaj jest bardzo ważny moment. Mianowicie Afrykanie są i świat cały trochę też bezradny wobec makrosystemu, który jest narzucony. To są tak potężne siły, na które nie mają wpływu ci, którzy są na miejscu, nawet na poziomie rządowym. Natomiast rolą Kościoła będzie stwarzanie przestrzeni wolności, sprawiedliwości i pokoju tam, gdzie tylko to jest możliwe. Obrona każdego człowieka tam, gdzie tylko to jest możliwe, mimo niekorzystnego makrosystemu, który ma charakter paradygmatyczny właściwie, bo wyznacza wszystkie wymiary życia i ekonomicznego, i społecznego, i kulturalnego Afryki.
Duży też nacisk na dialog zarówno z islamem, jak i dialog ekumeniczny i próba stworzenia czegoś takiego w Afryce, jak zaproponowane przez Jana Pawła II spotkania ludzie i religie w Asyżu, czyli jakby przełożenia spotkania modelu asyskiego na Czarny Ląd.
Na synodzie mówiło się dużo o islamie, dlatego że to jest główna religia znajdująca się w konfrontacji z chrześcijaństwem. Tam nie ma wielkich religii azjatyckich, przynajmniej w większej liczbie. I islam jest też wielopostaciowy, jest zupełnie inny islam w krajach Afryki Północnej, bardziej fundamentalny, bardziej rygorystyczny, bardziej zamknięty. Natomiast islam Afryki Podsaharyjskiej jest islamem kontaktu, dialogu i przede wszystkim pokojowego współżycia rodzin, sąsiadów, miejscowości. Jest możliwym w krajach podsaharyjskich, że w jednej rodzinie są członkowie należący do różnych religii, co jest niemożliwe na północy Sahary.
Mnie w tych propozycjach uderzyła też jedna powiedzenie przez ojców synodalnych, że trzeba bardziej zwrócić uwagę na weryfikację powołań.
Ja bym nie powiedział, że nie zwracano uwagi na jakość powołań. Natomiast jest problem ten, iż w sytuacji braku bezpieczeństwa, bo i o tym mówiliśmy, w sytuacji chronicznej biedy, niedożywienia, są motywacje społeczne powołania, które nie zawsze pokrywają się z motywacjami duchowymi powołania i wynikającymi z wiary i autentycznego powołania przez Boga do życia kapłańskiego czy zakonnego. I stąd konieczna jest weryfikacja tych powołań. Ja zawsze uważałem, bo przecież pracowałem 21 lat w Afryce, że większość tych, którzy się zgłaszają, właśnie mają tę motywację społeczną, a nie motywację religijną. I stąd mądrość wychowawców polega na tym, by poprzez kontakt indywidualny i okresy próby umieć wyselekcjonować te autentyczne, prawdziwe powołania.
Księże arcybiskupie, o pierwszym synodzie mówiło się, że jest to synod zmartwychwstania i nadziei. Ten synod można by określić też jakoś krótko.
No, ojcowie synodu już go określili bodajże w drugiej propozycji, a mianowicie, że ma to być synod nowego zesłania Ducha Świętego. A więc następne wydarzenie zbawcze po zmartwychwstaniu. Jest to dobra intuicja, dlatego że potrzeba nowego ducha. Ja bym się odwołał do tego wezwania profetycznego Jana Pawła II w Polsce, żeby ten duch wstąpił i odnowił oblicze tej ziemi polskiej, w której się znajdował. To samo dotyczy Afryki. Duch powinien wstąpić i odnowić oblicze dzisiejszej Afryki, która jest kontynentem na pewno cierpiącym, ale jest kontynentem ogromnej witalności i powiedziałbym nawet radości życia, czego brak nam w Europie.
Rozmowa z uczestniczącym w synodzie dla Afryki arcybiskupem Henrykiem Hozerem kończy dzisiejszy magazyn. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.